No dobra, skrzynia biegów. Tak jak mówiłem, silnik ma 1 litr pojemności, 3 cylindry i 75 koni, 95 Nm. To jest to, na co go stać. Jeszcze tylko wspomnę, że jest najmocniejsza wersja. Najmocniejsza wersja jest wersją doładowaną, turbo, i ma 90 koni i ma tam ponad 140 Nm i to jest silnik, podejrzewam, godny tego, tej masy i tej wielkości samochodu, no bo przede wszystkim moment obrotowy ma dużo niżej i prawie połowę większy, a to moment obrotowy decyduje o tym, w jaki sposób samochód będzie miał zdolność do przyspieszania. My niestety musieliśmy się zadowolić tymi 75 konikami, do których była przyczepiona skrzynia biegów o 6 przełożeniach. Normalna skrzynia biegów, przyzwoicie działająca, zestopniowana w miarę równo, dlatego że ten silnik, mimo tego niewielkiego momentu obrotowego, mniej więcej przy wszystkich prędkościach obrotowych zdaje się dysponować podobnym przyspieszeniem, które nie jest oszałamiające. I gdzieś tam już na czwartym biegu, jak będziemy chcieli przyspieszać, to szału nie ma. Szału nie ma, chociaż za pomocą wtrysku bezpośredniego benzyny powinniśmy mieć no, lepsze spalanie i tą dynamikę trochę fajniejszą, jest jak jest. Ja się zastanawiam, no bo 13,5 sekundy czas rozpędzania to w tych czasach jest naprawdę bardzo długo. I co mi z tego, że samochód będzie jechał maksymalnie ponad 170 km na godzinę, jak ja już przy 100 km na godzinę, jak będę chciał przyspieszyć, żeby wyprzedzić cokolwiek, jest problem. Więc tak jak powiedziałem, to jest samochód na miasto. Czyli gdzieś tam w zakresach prędkości między 40 a 80 na godzinę będzie w miarę sprawnie się poruszał. Później się zaczynają robić po prostu problemy. Tak jak mówiłem, pięciobiegowa skrzynia biegów powoduje, że ten samochód w miarę nieźle jeździ i te przełożenia są dobrze dobrane. Co natomiast się dzieje, jeśli chodzi o zawieszenie? Bo tutaj byłem najbardziej zaskoczony, że ten samochód trzyma się bardzo dobrze drogi. Nie tylko dlatego, jak wspominałem na początku, że rozstaw osi jest bardzo duży, bo i rozstaw osi, i rozstaw kół, czyli te koła są gdzieś tam rozmieszczone na skrajach nadwozia. Bardziej się chyba już nie dało. To powoduje, że samochód jest bardzo stabilny. Ale użyto naprawdę bardzo przyzwoitego zawieszenia i chociaż MacPhersony z przodu ze sprężynami śrubowymi i gazowymi amortyzatorami nie są jakimś tam specjalnym, rewelacyjnym wynalazkiem, bo to jest to, co wszyscy stosują, ale są dobrze zestrojone. Półniezależna belka skrętna z drążkiem stabilizatora z tyłu i też gazowe amortyzatory. To powoduje, że ten samochód, wszystkie koła są niezależne, więc nie ma żadnego problemu, że coś będzie podskakiwało. I co jeszcze? Co jeszcze do zawieszenia możemy powiedzieć? To, że jest dość twardo zestrojone i jak będziemy jechali sobie, powiedzmy, po takich nierównościach na łuku. Najbardziej niebezpieczną rzeczą w samochodzie jest, kiedy jedziemy sobie dość dużym łukiem i jadąc tym łukiem będziemy mieli na przykład takie i na tym łuku nam się pojawi garb poprzeczny. To wtedy większość samochodów naprawdę zachowuje się bardzo niebezpiecznie i potrafi stracić stabilizację, zwłaszcza jak jest mokra nawierzchnia. Tutaj mamy coś, co nam dodatkowo ułatwia jeszcze właśnie stabilizację. To są dość szerokie opony, no bo 185 na 55 w wersji 15-calowej. My dostaliśmy taką lepszą wersję kół, czyli 185 na 50 16 cali. Bardzo przyzwoicie trzyma ten samochód, jeśli chodzi o stabilizację poprzeczną, ale też i o hamowanie. Z tym hamowaniem oczywiście nie przesadzajmy, bo samochód jest wyposażony. O ile z przodu są hamulce tarczowe, o tyle z tyłu są bębny. Ja nie jestem zwolennikiem bębnów. Hamulce bębnowe mi się kojarzą po prostu z archaizmem. Kiedyś mój dziadek miał Warszawę, taką M20 garbuskę i ona, bidulka, miała hamulce tarczowe i z przodu, i z tyłu. Bębnowe, co ja mówię. Bębnowe hamulce są naprawdę mało wydajne. Taki sam błąd był później stosowany przez wiele lat, kiedy w Polsce był produkowany Maluch. Fiat 126P był też wyposażony w hamulce bębnowe i z przodu, i z tyłu. One mają tą zaletę, że mają bardzo dużą powierzchnię okładzin i bardzo rzadko te okładziny się wymienia, natomiast skuteczność siły hamowania jest dość wątpliwa. Oczywiście dzięki temu, że tutaj te tarcze są dość duże z przodu i te koła są bardzo przyzwoicie dobrane, mają dużą szerokość i niski profil i do tego jeszcze w miarę twarde zawieszenie, samochód zimą zatrzymuje się na 50 metrach. To znaczy, że latem będzie miał trochę mniej, pewnie jak 40. No, szału nie ma, bo to jest samochód takiej klasy, jakiej jest. To nie jest do rozwijania dużych prędkości, ale są to bardzo przyzwoite wyniki. A jak wygląda ekonomia? Bo tak jak mówiłem, downsizingowy trzycylindrowiec o pojemności 1 litra i z bezpośrednim wtryskiem paliwa w tak małym samochodzie powinien, no właśnie, co powinien, ile powinien palić? Zaraz Wam opowiem.